Zapowiadamy. Zapraszamy.
Spotkanie z dyrektorem Michałem Znanieckim, z dyrektorem projektu Jutro Opera Zofią Dowiat i prorektorem Poznańskiej Akademii Muzycznej profesor Haliną Lorkowską, z dyrygentem Elio Bonocampinim, no i z człowiekiem, który dzisiaj poruszył wszystkich na konferencji prasowej, bo stwierdziliśmy, że filozofia może być dla każdego, profesorem Romanem Kubickim, który będzie narratorem w tym spektaklu.
Let us review lesson 11.
Paragraph 2, axiom of 7.
Once one dismisses the rest of all possible worlds, one finds that this is the best of all possible worlds.
Once one dismisses the rest of all possible worlds, one finds that this is the best of all possible worlds.
Pray classify pigeons and camels.
Pigeons can fly.
Camels are mammals.
Well, there is a reason for everything under the sun.
There is a season for everything under the sun.
Protection! What about snakes?
Snakes. 'Twas snake that tempted Mother Eve. Because of snake we now believe that though depraved we can be saved from hellfire and damnation.
Because of snake's temptation.
If snake had not seduced our lot and primed us for salvation, Jehovah could not pardon all the sins that we call cardinal, involving bed and buckle.
No one to Aristotle.
Mankind is one, all men are brothers.
As it have done to one to others.
It's understood in this best of all possible worlds.
Calls for the good in this best of all possible worlds.
Objection! What about war?
War? Though war may seem a bloody curse, it is a blessing in reverse. When cannon roar, both rich and poor by danger are united.
Till every wrong is righted.
Philosophers make evident the point that I have cited. 'Tis war makes equal, as it were, the noble and the commoner. Thus war improves relations.
Now on to conjugations.
Amo, amas, amat, amamus.
Amo, amas, amat, amamus.
Proving that this is the best of all possible worlds.
With love and kisses, the best of all possible worlds.
Quodera demonstrandum,
quodera demonstrandum,
quodera demonstrandum, quodera demonstrandum,
quodera
demonstrandum, quodera demonstrandum, in this best of all possible worlds.
Sukces nie gonił tym razem sukcesu i kandyd z 56 roku okazał się bolesną porażką. Czy dlatego, że poddawał wątpliwość cudowność życia w Ameryce, w tym najpiękniejszym, najwspanialszym ze światów? Trudno powiedzieć. Na pewno jednak kandyd był w jakimś sensie odpowiedzią na politykę, czy reakcją na to, co się działo wraz z pojawieniem się w Ameryce komisji McCarthy'ego. Do kandyda wrócił w roku 1988. I wtedy pokazana ta wersja w Teatrze Royal w Glasgow uchodzi w tej chwili za wersję ostateczną i tę, do której sięgają następni realizatorzy. Czym dzisiaj kandyd przyciąga? Co jest w nim ważniejsze? Muzyka czy filozofia? Jak sprawić, by filozofia oświeceniowa była znowu żywa i interesująca? No myślę, że na te pytania najlepiej odpowie realizator przedstawienia premierowego poznańskiego, czyli pan Michał Znaniecki.
Dramaturgicznie podszedłem do tematu kandyda w taki sposób, żeby na scenie znaleźć jakąś jednorodność, jakąś linię, która łączy małe historyjki, które Voltaire połączył w wielką metaforę i no, moralitę o człowieczeństwie. W związku z tym szukałem takiego miejsca, gdzie wszystkie światy mogłyby się pojawić, wszystkie podróże mogłyby bez przerw między jedną sceną a drugą znaleźć swoje miejsce, żeby znaleźć swoje rozwiązanie. Stąd znaleźliśmy się na stacji metra paryskiego Voltaire, gdzie jak byłem młodym dzieckiem pracowałem i wysiadałem tam przez kilka miesięcy właśnie do pracy i rzeczywiście zaczynamy naszą podróż. Życie codzienne, czyli my, ludzie i ideały, filozofia, to czego uczy Pangloss, czyli najwspanialszy świat, który powinien być i z którym spotyka się Kandyd. Stąd normalny dzisiejszy chłopak, jego historia staje się historią podróży przez reklamy. Na stacji metra, jak dobrze wiemy, znajdują się różnego rodzaju panele reklamowe, gdzie ludzie oglądają lepszy świat, ten świat jedyny wspaniały, a potem wracają do trzaskających drzwi metra, do tłumu ściśniętego. Dzięki temu mamy pewną ramę i dzisiejszych czasów, bo te cytowane światy, reklamy mogą być bezczasowe, bez konkretnej epoki i my dzięki temu okienku, które mamy w reklamie, możemy sobie pozwolić, żeby pójść to na całość. Kiedy mamy wodewil, to idziemy na całość wodewilowo. Kiedy jesteśmy operetkowi, to jesteśmy operetkowi. Kiedy jesteśmy musicalowi, możemy być musicalowi, co oznacza cały styl pracy z aktorami, ze śpiewakami, z tym, że jeżeli pracujemy muzykalowo, mamy zupełnie inny układ choreograficzny, jeżeli pracujemy operowo, zachowujemy się trochę bardziej pastiszowo w stronę opery, bo tak jest to dzieło napisane. Przecież aria Kunegundy troszeczkę jest pastiszem największych arii, jakie istnieją i każdy numer muzyczny nawiązuje do innego świata, więc będą zmiany konwencji, ale cały czas linia, nasz peron metra, który będzie spuentowany, jako że zaczynamy od próby samobójczej Kandyda, który nie znajduje swojego miejsca w tym dzisiejszym świecie, jest odratowany przez przypadkowo przesiadającym na stacji metra Voltaire filozofa. Filozofa, którego spotykamy na bardzo wielu stacjach metra i autobusów też. Człowieka, który przeczytał, który chce opowiedzieć pewne historie, jest może bezdomnym filozofem, co też jest bardzo łatwe w dzisiejszych czasach. I stąd na naszej stacji, na naszym peronie, profesor filozofii. Właśnie na paryskim bruku, przecież jest to jakaś tradycja polskiej emigracji. I zaczyna opowiadać, ratując Kandyda, ratując tego młodego chłopaka w dżinsach, ściągając go z toru, opowiada jego historię. Opowiada wszystkim, którzy są na stacji razem z nami i widowni. Cała ironia, która jest u Voltaire'a, właśnie w ten sposób może być też podkreślona, bo widzimy historyjki, które są jakby wyświetlane na ekranie i możemy do nich podejść z komentarzem, o co zawsze proszę naszego profesora, prawdziwego profesora, żeby zaczął patrzeć na to, co się dzieje na scenie i zaczął komentować to troszeczkę jak Voltaire. I myślę, że to jest nawiązanie do języka, do myśli Voltaire'a. Jest to dość proste, a pozwala przemieścić się z Buenos Aires do Eldorado, do Misiones, do Paryża, do Portugalii. Przecież tam każda scena jest zupełnie gdzie indziej. I pozwala też na spektakularność, że te dwa światy są bardzo różne. Zarażają się w pewnym momencie. Ludzie, którzy są na peronie, w pewnym momencie chcą brać udział w auto da fé w Lizbonie, okazują się zwierzętami, bo lubią egzekucje i jest też takie przełożenie właśnie na nas, czy oglądając ten spektakl będziemy się utożsamiać z niektórymi historiami. Stąd mamy narratora, który mówi po polsku, śpiewamy po angielsku, a w obsadzie mamy i Włochów, i Turków, i mamy Polaków. W związku z tym, jakbyśmy zaczęli pracować nad dialogami po angielsku, czy po polsku, czy po włosku we Włoszech, to byłoby bardzo trudne. A dlaczego ta obsada jest tak wymieszana, to zaraz porozmawiamy, kiedy będziemy mówić o edukacji.
Soon, when we feel we can afford it, we'll build a modest little farm.
We'll buy a yacht and live aboard it, rolling in luxury and stylish charm.
Cows and chickens,
social whirls,
peas and cabbage,
ropes of
there'll be little ones beside us. We'll have a sweet Westphalian home.
Somehow we'll grow as rich as Midas. We'll live in Paris when we're not in Rome.
Smiling babies,
marble halls,
Sunday picnics,
costume
and a shy life, feeding the pigs and sweetly growing home.
Breast of peacock,
apple pie,
I love marriage,
so do I.
Happy pair, happy we, it's very rare.
Jutro Opera Studio istnieje od roku. Jest to jedna z pierwszych rzeczy, jakie zrobiliśmy już we wrześniu. Rozpoczęliśmy akcję, odbyły się przesłuchania. Na te przesłuchania zjechała się Międzynarodowa Komisja, która również brała udział w prowadzeniu projektu, który właściwie nadal trwa, jeśli chodzi o Kandyda. Wyłoniono 20 solistów polskich oraz 20 solistów włoskich. Jutro Opera Studio współpracuje z LTL Opera Studio we Włoszech i stąd też kombinacja włoskiej i polskiej obsady. Taki był pomysł, żeby połączyć te dwie kultury, dwie szkoły śpiewu, żeby ich ze sobą skontaktować, żeby razem ze sobą pracowali nad tym projektem. Projekt Candid, to znaczy, że wybrane zostało dzieło, które nie jest operą klasyczną. Jest znacznie trudniejsze przez to. Jest to jakiś most, który pozwala nam połączyć życie studenta, edukację w Akademii Muzycznej z jego potem życiem na scenie. Mają okazję wystąpić na kilku poważnych scenach europejskich. W związku z tym bardzo szybko muszą się sprawdzić, dostosować, zrozumieć, wiedzieć jak wystąpić na tej, a nie innej scenie. 24 osoby zostały. Po warsztatach zostały one wybrane już docelowo do ról.
To chyba znakomita szkoła dla tych młodych wokalistów. Podkreślali nie tylko to, że mają szansę na zdobywanie tych pierwszych ostróg w zawodzie poprzez kontakt nie tylko z wielkimi artystami, ale także obsługą, czyli tym wszystkim, co się dzieje w teatrze. Ale oni musieli bardzo szybko dojrzeć, bo musieli sami wynająć to mieszkanie, gospodarzyć się wtedy, kiedy przebywali we Włoszech. To była bardzo dobra szkoła życia. Oni to wielokrotnie podkreślali. Nie było łatwo, a mówili o tym absolutnie uczciwie tym, którzy pytali, jak to jest, czy warto startować do kolejnych warsztatów, które prawdopodobnie będą. Ci młodzi ludzie zostali niejako wyciągnięci z tych normalnych, klasycznych działań dydaktycznych i musieli sobie radzić z tym, co w uczelni i z tym, co proponuje im Opera Studio. A proszę mi wierzyć, że czasami były bardzo trudne sytuacje, które trzeba było pokonywać. Wydaje mi się, że udało się pokonać te różne trudności i jednak uczelnia też nie była aż tak bardzo rygorystyczna. Pani dyrektorze, czy będziemy kontynuować? Czy coś takiego się jeszcze zdarzy?
Kontynuujemy już, zdaje się, w poniedziałek. Po premierze mam przesłuchania do Inconvenience Comedie Teatrali Donizettiego, czyli po polsku Viva la Mamma.
Viva la Mamma.
Będzie to następny projekt Opera Studio, jutro Opera Studio. Mogą brać w nim udział jeszcze osoby, które się raz były z nami, czyli akurat przy Kandydzie może to być znowu ta sama grupa, ale są już, zdaje się, 60-70 zgłoszeń, w związku z tym myślę, że będzie duża konkurencja. Tam się już w październiku zaczynają warsztaty, w związku z tym jesteśmy ciągle o ten miesiąc za wcześnie, ale takie są żądania naszego partnera, który płaci, prawda? Bo warsztaty są płacone przez Włochów.
Can they compensate for my fallen state, purchased as they were at such an awful cost? Bracelets, lavaliers, can they dry my tears? Can they blind my eyes to shame? Can the brightest brooch shield me from reproach? Can the purest diamond purify my name? And yet, of course, these trinkets are endearing. I'm oh so glad myself that is a star. I'd rather like a 20-carat earring.
Questo percorso di lavoro.
Oczywiście, że podczas tego projektu pojawiły się talenty, mówi dyrygent Elio Bono Campani. W czasie warsztatów i prób można by wymienić wiele nazwisk, ale powiem: Wojtek Sokolnicki, Ewa Majerczyk, Sylwia Złotkowska, Piotr Puska, Leonardo Alaimo, nasz kandyd. Muszę także stwierdzić, że bardzo się cieszę, iż przyjechałem do Poznania, który nie jest dla mnie nieznanym miastem. Wiele lat temu prowadziłem tutaj koncert w Filharmonii Poznańskiej. Kandyd powstał jako projekt Opera Studio w koprodukcji z 4 teatrami, w tym z moim w Ludce. Jest to dzieło napisane klasycznie, jeśli chodzi o sposób potraktowania orkiestry i śpiewaków. To nie jest stwierdzenie, że ja to wymyśliłem, bo ono pojawia się w wielu książkach i opracowaniach. I przede wszystkim można by było zadać pytanie, dlaczego komponować muzykę do tekstu Voltaire'a. Tutaj należy zaznaczyć, że w historii muzyki zaistniało coś niezwykłego, bo spotkały się dwa wielkie talenty. Bernstein, talent wulkaniczny, niesamowity, skoncentrował się na tak dziwnym, nieoperowym tekście Voltaire'a. Kandyd to jest wielkie wyzwanie, zarówno jeśli chodzi o solistów, jak i partię orkiestry. Muzyk, dyrygent przekazuje to, co chciałby powiedzieć, dyrygując i prezentując dane dzieło. Ale nie mówić. W związku z tym mam nadzieję, że zobaczą Państwo i Państwa przyjaciele na widowni nasz spektakl, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Alina Kurczewska, Radio Merkury. Ja bym chciała pana zapytać o po pierwsze, co pana uwiodło w muzyce Bernsteina w sposób szczególny? Po drugie, dlaczego pan się zajął Gaetano Donizettim, choć wiemy, że jest pan specjalistą od całego repertuaru włoskiego? I po trzecie, skoro pan dyrygował i w Teatro della Monnée, i na innych wspaniałych scenach, czy zetknął się pan dotychczas z innymi polskimi śpiewakami?
To, co jest najbardziej fascynujące w muzyce Bernsteina, to przede wszystkim niekończąca się wyobraźnia i inwencja twórcza, jaką prezentuje kompozytor, zmieniając świat, przechodząc z jednego świata w drugi. I oczywiście sama kombinacja tekstu Woltera z muzyką Bernsteina jest bardzo udana.
Ecco perché dicevo che la combinazione Bernstein con Voltaire è un
A drugie pytanie, dlaczego tyle Donizettiego? Trzeba tu poczynić małą uwagę. To nie jest tak, że jestem tylko specjalistą w jednej dziedzinie, bo w moim życiu dyrygowałem wszystkim, operą, koncertami, symfoniami, ale był także i Wagner, i Strauss, Mozart, repertuar włoski, bardzo wiele utworów symfonicznych. Co ja mogę wiedzieć, w czym ja jestem najlepszy? To publiczność powinna ocenić i zdecydować. Ale ponieważ pojawiły się rocznice, jak jest rocznica, to potrzebny jest dyrygent, osoba, która skoncentruje się nad dziełem danego obchodzącego rocznicę kompozytora. Ponieważ było 200 lat od narodzin i 150 lat śmierci Gaetano Donizettiego, poczułem się zobowiązany, aby pochylić się nad tym kompozytorem. Ale muszę podkreślić, że rzeczywiście wyciągnąłem i odtworzyłem wiedeńską ostatnią wersję Don Sebastiano, czyli ostatniej opery Donizettiego. Zrewidowałem partyturę jej głosy i wykonałem tę operę koncertowo w Hiszpanii. Oczywiście, odpowiadając na trzecie pytanie, spotkałem się z polskimi solistami. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale przypominam sobie na przykład swój pobyt wiele lat temu w Teatrze Wielkim w Warszawie. Słyszeli państwo i Krystynę Szostak-Radkową i Teresę Żylis-Garę. Krystyna Szostak-Radkowa śpiewała ze mną Amneris i Eboli. Teresę Żylis-Garę spotkałem później w Stanach, gdzie wspólnie wykonaliśmy Madame Butterfly Pucciniego. Krótko mówiąc, spotkałem wiele pięknych polskich głosów, osoby także o wielkiej kulturze muzycznej. No a my wracamy do Kandyda Leonarda Bernsteina pod dyrekcją samego kompozytora.
Majority. się, że dzięki tym kilku próbom, w których miałem przyjemność uczestniczyć, Wolter, którego jak dotąd nigdy jeszcze nie cytowałem w moich tekstach filozoficznych, wydaje mi się, że stanie się jednak zasłużenie bohaterem mojej filozoficznej refleksji. Także tutaj już mogę
czyli
powiedzieć,
istotny wkład Teatru Wielkiego w rozwój myśli filozoficznej profesora Kubickiego.
W moim skromnym przypadku to już tak na pewno jest po prostu, dlatego że Wolter pisał w takim stylu, bardzo bym powiedział, o tyle kontrowersyjnym, że chciał być atrakcyjny dla czytelników jemu współczesnych. A to jest zawsze taka strategia bardzo niebezpieczna, bo jest się wtedy pisarzem filozofującym, tam filozofem atrakcyjnym językowo-literacko dla swoich współczesnych, ale niestety często się okazuje, że ten język literacko-atrakcyjny w XVIII wieku już, jak mi się wydaje, nie jest atrakcyjny dzisiaj po prostu, prawda? Tak więc na przykład bez trudu można sobie wyobrazić dzisiaj czytanie Montaigne'a, który jest o prawie 200 lat wcześniejszy aniżeli Woltera. Podejrzewam, że już studenci filozofii może bardziej obcują z omówieniami Woltera aniżeli samym Wolterem. Tutaj wielka chwała Teatrowi Wielkiemu, że jak sądzę tutaj dzięki Bernsteinowi właśnie rzeczywiście tę myśl Woltera przybliży, no bo rzeczywiście my cały czas wadzimy się z tymi wszystkimi pytaniami, które w Kandydzie są obecne. To nie jest tak, że tam są jakieś pytania nieaktualne. Nie, nie, tam są rzeczywiście to pytanie o oświecenie, nawet w dzisiejszej Polsce zwłaszcza. Ja tu może nie chcę w tej chwili żadnych niuansów politycznych uruchamiać, ale po prostu widzimy, jak się różne takie siły ideowe, polityczne, społeczne z tym oświeceniem wadzą. Jedni mówią, że oświecenie to wszelkie możliwe zło, drudzy mówią, że oświecenie to jakaś szansa na polską normalność w Europie. Wielka odwaga pana dyrektora. Ja tylko mam takie, no, takie jedno małe marzenie, żeby nie zepsuć po prostu frajdy tym młodym ludziom, którzy są naprawdę wspaniali i to jest tylko mój jedyny lęk, żeby tego nie zepsuć, no bo szkoda byłoby tego ich entuzjazmu. To jest po pierwsze no, pytanie o obecność Boga w świecie, prawda? Czy ta sekularyzacja, czyli to wycofanie Boga w świecie, ten proces, który zainicjował Kartezjusz, rzeczywiście już został przyswojony przez nasze myślenie, czy też jeszcze spotykamy się z jakimiś takimi alternatywnymi. To jest tutaj u Woltera w Kandydzie, w tej jego takim ironicznym zapewnianiu Kandyda, że wciąż żyje na tym najlepszym z możliwych świecie po prostu, prawda? Że cały czas dostaje po łbie, ale ponieważ z definicji jest to świat najlepszy, no to widocznie on tylko pozornie dostaje po łbie po prostu, prawda? Taki podział jakby na obiektywne dobro i subiektywne dobro. Subiektywnie dzieje mi się krzywda, ale obiektywnie tak naprawdę to jest okej po prostu, prawda? Tak ma być, prawda? Więc to jest taki wielki temat rzeka. To jest oczywiście pytanie o pozycję człowieka w świecie, że tak nieco banalnie zauważę, co znaczy. Czy człowiek jest kreatorem swojego losu, czy też raczej jedyne, co może zrobić, to wsłuchiwać się w to, co tam gdzieś wysoko, co los ewentualnie człowiekowi gotuje. Pamiętajmy, że Wolter, który z jednej strony jest takim czystym filozofem oświeceniowym, z drugiej strony ma także takie głębokie podejście ironiczne do samej tej tradycji oświeceniowej, a głównie mi tu chodzi o ten optymizm oświeceniowy, który polegał na tym, że na świat można nałożyć taką siateczkę pięknych takich powiązań przyczynowo-skutkowych. To jest ładnie w tym fragmencie, kiedy tam ten baron wyrzucił Kandyda, bo tam widząc te przyczyny i ten skutek po prostu, prawda? Człowiek oświeceniowy miał tak patrzeć na świat, że widział albo w czymś, w jakimś wydarzeniu albo skutek, albo przyczynę. Jeżeli coś nie jest przyczyną, nie jest skutkiem, no to w takim razie nie jest i wydarzeniem po prostu, prawda? To jest też taka piękna scena, która powinna inspirować wszystkich filozofów politycznych. To jest ta scena, kiedy Kandyd spotyka pięciu zdegradowanych króli, prawda? Podejrzewam, że dwudziestowieczny, więc bo chciałem być dwudziestowieczny, kiedy słyszy zdegradowany król, to właściwie język się nie burzy, prawda? No zdegradowany król, zdegradowany kapitan, zdegradowany sam jeszcze nie wiem kto, ale tutaj, kiedy w tym XVIII wieku rzeczywiście ci zdegradowani królowie mogli się spotkać i to jest wspaniała taka zapowiedź tych takich głębokich zmian cywilizacyjno-politycznych w Europie. Kiedy rzeczywiście pojawia się w demokracji nowe zjawisko, zjawisko byłej władzy. Bo wcześniej były król, to był wyjątek, tam bodajże był Jan bez ziemi, jeśli dobrze pamiętam, któregoś tam przygnano w Polsce, zaraz Bolesława Śmiałego chyba, prawda? No tam z trzech, czterech może by się w całej tej historii Europy znalazło, ale generalnie były król to martwy król, prawda? To dopiero demokracja stwarza byłego prezydenta, to jest żywy prezydent, prawda? Były premier i to jest żywy premier, prawda? Także, że to jest ważna scena po prostu, jakby prorocza, prawda? Tutaj jeszcze można, no to co... z czym się po dni dzisiejszy borykamy. Co w człowieku siedzi, prawda? To jest ta chociażby wspaniała w Eldorado, gdzie mamy ten deszcz ze złota między innymi, a więc gdzie mogłoby się wydawać, że wreszcie mamy ten komunizm zrealizowany, prawda? Że każdemu według potrzeb, prawda? Że już możemy do tych sklepów chodzić bez tych kart kredytowych, prawda? Bo tylko tam czekają ci ekspedenci, pytają czego chcemy, prawda? Gdzie nagle ten raj, ten komunizm nagle zamienia się w piekło. Kiedy mówię komunizm, nie chodzi mi o konkretny usług, tylko o pewną utopię po prostu, prawda, którą gdzieś tam Eldorado miało sobą prezentować. A więc właśnie to wszystko, co tkwi w naturze, tutaj rzeczywiście Wolter pokazuje.